Wczesne rozmowy. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, wieczór Państwu. Już 5, prawie 6 minut po północy. Kłaniamy się pięknie i zapraszamy do godziny drugiej. Program realizuje dziś Jacek Pol. A w ciągu najbliższych 2 godzin, drodzy Państwo, zanurzymy się w mroczne światy literatury kryminalnej. Prawdziwych śledztw i zagadek, które trzymają w napięciu do ostatniej strony książki. I razem z Państwem, naszymi słuchaczami oraz moimi gośćmi przyjrzymy się zarówno literackim intrygom, jak i też realiom pracy śledczych. Zastanowimy się, dlaczego fascynują nas historie o złu, kto naprawdę stoi za zbrodnią i jak nauka, prawo i wyobraźnia współtworzą świat kryminału, który czytamy z zapartym tchem. Dlaczego tak chętnie sięgamy po kryminały? Czy to jest tylko sposób na rozrywkę, czy może bezpieczna forma oswajania lęku przed złem? To pierwsze pytania do Państwa. No i właśnie, czy Państwo lubią się bać i czy Państwo czytają kryminały? Zapraszamy. Nasz numer 618-654-654.
You, babe. So I'm gonna put you down for a while.
Drodzy Państwo, dzisiaj w nocnych rozmowach temat przewodni to kryminalna nocka i historie o złu, które od przecież wieków fascynowały ludzi, zaczynając od baśni braci Grimm, przez legendy, przeróżne mity, aż po współczesne kryminały. I z jednej strony ja mam wrażenie, że to jest taki mechanizm oswajania lęku, bo siedzimy sobie bezpiecznie w fotelu, w swoim osobistym mieszkaniu i możemy nagle wejść w sytuacje, które w prawdziwym życiu budziłyby w nas grozę. A tak to przeżywamy emocje na własnych warunkach, prawda? I jednocześnie wiemy, że po zamknięciu książki tak naprawdę nic nam nie grozi. I to, myślę, działa trochę jak szczepionka, bo taka mała dawka strachu, którą sami sobie aplikujemy, ale przede wszystkim kontrolujemy. Drodzy Państwo, dzisiaj w moim programie specjalni goście, pani adwokat Anna Zbierska, ekspertka w dziedzinie prawa i postępowania karnego. Dzień dobry, wieczór.
Dobry wieczór.
I Agnieszka Kalus, dyrektor literacka i programowa Festiwalu Kryminalnego Granda.
Dobry wieczór.
Bardzo dziękuję, że jesteście tutaj razem ze mną, razem z nami, z naszymi słuchaczami. No i postaramy się dzisiaj tak za bardzo nie wystraszyć naszych słuchaczy, ale ten kryminał i historie sensacyjne, historie, które budzą strach, lęk, będą nam towarzyszyły do godziny drugiej. Nie bez powodu dzisiaj mówimy też o kryminałach, bo przecież zbliża się wielkie wydarzenie, czyli kryminał, czy Festiwal Kryminału Granda. Agnieszko, ty jesteś odpowiedzialna, prawda, za to wydarzenie. Kryminał to jest nadal w naszym kraju jeden z najpopularniejszych gatunków literackich, prawda?
To jest najpopularniejszy gatunek literacki wśród jednak osób, tak, które stanowczo czytają. Tak. Mhm. Według najnowszych badań Biblioteki Narodowej z 2024 roku osoby, które czytają, najczęściej sięgają po literaturę sensacyjną i kryminalną.
Mhm, ale z tych badań też wynika, że w tej grupie młodzi ludzie są gdzieś tam na ostatnim prawie miejscu, tak?
Tak, najwięcej czytają kobiety w wieku mniej więcej od 18 do tam 50 paru lat. Natomiast młodzież najmniej sięga po kryminały, najrzadziej sięga po kryminały, a już chłopcy to już w ogóle nie chcą ich czytać.
A to zadziwiające. To mnie troszeczkę zaskoczyłaś. Ale małe dzieci chyba wśród takiej bogatej oferty książkowej mogą znaleźć, i to nie jeden dobry tytuł, taki kryminalny.
Zdecydowanie tak. Jako mama takiego przedszkolaka mogę potwierdzić, już w tej najmłodszej grupie czytelniczej są historie, które możemy nazwać takimi okołokryminalnymi.
Czyli można powiedzieć, że od dziecka oswajamy się z lękiem?
Myślę, że bardziej z zagadkami. Mhm. Te kryminały dla dzieci zazwyczaj nie są bardzo straszne, wiem, bo czytam. Natomiast dają dziecku możliwość rozwiązywania różnych zagadek, więc podejrzewam, że to jest dla nich bardzo ciekawe.
Mhm. Jak byłyście małe, to czytałyście zagadki czy książki z zagadkami kryminalnymi?
Ja czytałam takie małe książki dla dorosłych, Ewa wzywa 007.
Pamiętam,
ponieważ nikt mnie nie kontrolował i nie sprawdzał, co czytam, to czytałam od razu takie kryminały dla dorosłych.
No, Joanna Chmielewska przecież zawsze była popularna, prawda?
To później zaczęłam.
Troszeczkę
czytać,
kryminał na wesoło. Aczkolwiek, no, zagadki też były fantastyczne.
Ja nigdy nie mogłam odłożyć książki, niezależnie jaki to był gatunek. Po prostu już tak mam. Jak zacznę czytać, to muszę skończyć, więc jak wiem, że brakuje mi czasu, to po prostu nie zaczynam i wkręcam się właśnie w te wszystkie zagadki i zawiłości. Więc zdecydowanie też już od najmłodszych lat takie książki wybierałam.
No to ja teraz jestem na etapie, tak się Państwu przyznam, na etapie wkręcania się w przeróżne sensacyjne historie, no bo zbliża się Granda. Najbardziej kryminalny festiwal w naszym kraju. No i najlepsi kryminaliści zjadą do Poznania.
I najbardziej kryminalny weekend w Poznaniu. Mm-hmm. Tak, zaczynamy od 19 września, kończymy 21, czyli czekają nas trzy intensywne dni kryminalne, wypełnione panelami, spotkaniami z autorami pierwszej ligi, tak naprawdę, pisarzy kryminalnych w Polsce. Będą także wykłady, będą warsztaty, będzie nawet spacer. Naprawdę działo się
spacer
będzie
jaki?
Mnóstwo. Spacer po Poznaniu z przyrodnikiem, który opowie o tym, co kryje się w dziurach i szczelinach i co umiera gdzieś w krzakach. to będzie Śmierć w ekosystemie. Taki ma tytuł. Mhm. I poprowadzi to Michał Książek.
No, przebogaty program. Ja bardzo mocno czekam na galę premierową, czy galę z premierami książkowymi.
Tak, ona się odbędzie w sobotę od godziny 19:30. Nie wiemy, jak długo potrwa. Podejrzewam, że dość długo, ponieważ mamy kilkanaście premier kryminalnych, które zobaczymy okładki, porozmawiamy z autorami. Będzie można zadawać pytania, ale już po samej gali i zdobyć autografy.
To my naszych słuchaczy zachęcamy do tego, byście Państwo sobie na kalendarzu zaznaczyli, kiedy będzie Festiwal Kryminału w Poznaniu, a to już rzeczywiście niedługo, no to z tego wynika,
że... Dodam jeszcze, że jesteśmy w Starym Browarze, w Słodowni. Także łatwo nas znaleźć.
Tak, no to prawie w centrum miasta, więc wszyscy wiedzą, dokąd mają się udać. Tak sobie myślę, kiedy czytamy kryminały, to raz, że lubimy podążać no, ścieżką, którą nam wytyczył autor i na własną rękę próbować rozwiązać zagadkę. Nie zawsze się to udaje, ale to też pokazuje, jak kreatywni potrafią być też współcześni pisarze. Bo jakbyśmy sięgnęły po te książki z tak zwanego trendu kryminał retro, no to jest znaczna różnica, prawda? Jak kiedyś pisano kryminały, na co dzisiaj zwraca się uwagę i też jak wygląda współpraca na przykład autora powieści kryminalnej, na przykład z policjantami z pionu kryminalno-śledczego albo współpraca z antropologiem sądowym albo z panią mecenas.
To się czasem zdarza, tak.
Aniu, właśnie jak to wygląda z twojej pozycji, pani adwokat?
Z mojej perspektywy, bo to często jest takie pytanie, jakie błędy znalazłaś w tej książce, albo co się nie zgadza. Ja podchodzę do tego jak do odstępstw, nigdy nie do błędów, bo to przecież może być zamierzone. To, jak wygląda rzeczywistość, nie zawsze jest tym, co chcemy czytelnikom pokazać i co dla czytelników jest atrakcyjne. Więc niekoniecznie tutaj musimy urządzać polowanie na czarownicę, i strona po stronie wertować, szukać. Słuchaj, to się nie zgadza, tak by nie było. Pewnie prawnicy, ci bardziej wnikliwi, zauważą, ale to jest tylko procent czytelników. Cała reszta będzie bardziej skupiać się na tym, czy ta historia ich po prostu pociąga, czy to ich kręci.
No i właśnie chciałam się też dowiedzieć, w jaki sposób wy, prawnicy, czytacie takie książki. Czy możecie gdzieś tam odłożyć na bok swój zawód, czy to się tak nie da? Od razu wyłapujecie jakieś potknięcia, odstępstwa?
Staram się to odłożyć na bok, żeby mieć frajdę z tego czytania, bo rzeczywiście, gdybyśmy chcieli przyłożyć taki kryminał do tego, jak to wygląda w 100% w mojej pracy, to zaryzykuję, że część naszych słuchaczy poszłaby po prostu spać po pierwszych kilkunastu stronach, bo proces karny jest procesem długotrwałym i ta dynamika, której potrzebujemy czytając, ona nie zawsze się w tym procesie pojawia. Więc ja mam dosyć dużą tolerancję na te rzeczy, które są zupełnie inne, bo nie oczekuję od kryminału, że to będzie książka naukowa, że to będzie informacja o tym, jak coś wygląda naprawdę, tylko ciekawa historia.
A zdarzyło ci się czasami, czytając książkę, pomyśleć, że no to tak i w prawie nie wygląda, że ta zbrodnia nie mogłaby wyjść na jaw, albo że wszyscy oczekujemy zbrodni doskonałej, ale no każde przewinienie kiedyś wyjdzie na jaw.
Zdecydowanie mamy inne wyobrażenie o tym, jak wygląda ten świat przestępczy w Polsce, ile mamy tych przestępstw. Chociażby to, co interesuje najczęściej czytelników, czyli zabójstwa, to jest coś, co jest rzadkością. My tych zabójstw w Polsce, takich rozumianych jako typowe zabójstwo z artykułu 148, nie mamy wcale tak wiele. A jednak jak sięgniemy po te kryminały, to jest to najbardziej popularny motyw przewodni. Bo okazuje się, że O tym właśnie ludzie chcą czytać, więc to jest to pierwsze odstępstwo.
No bo jak kryminał bez morderstwa?
No i okazuje się, że można. I tutaj pan prokurator, który postanowił odwrócić ten świat kryminalny i ten świat literatury samodzielnie, pisząc książki, będąc jednocześnie prokuratorem aktywnie działającym, postanowił swoje książki ubudowywać właśnie o zupełnie inne przestępstwa. On mówi, ja się temu sprzeciwiam, wszyscy chcą tylko te zabójstwa. Ale jak sobie spojrzymy na tych autorów, którzy nie są związani ze światem prawników, to jednak to zabójstwo jest dominujące.
Mm-hmm. Agnieszko, a ty czego szukasz w kryminałach?
Rozrywki przede wszystkim. Myślę, że tak jak większość czytelników, kryminały są dla mnie przerywnikiem pomiędzy trudnymi dniami w pracy na przykład, innymi trudnymi lekturami. Ja czytam dużo literatury pięknej i ona na przykład bardzo często dotyczy bardzo smutnych rzeczy, bardzo przygnębiających, dołujących. Kryminały co prawda opowiadają o zabójstwach, natomiast opowiadają to w taki sposób, że czytelnik się nie dołuje, nie stresuje się tym, raczej podąża za zagadką i próbuje odnaleźć sprawcę przed bohaterami książki, przed śledczymi czy dziennikarzami, w zależności od tego, jaki to jest kryminał. I co ciekawe, wspomniałaś o tym, że chcemy tej satysfakcji, kiedy się już dowiadujemy, kto zabił. Ale zwróćcie uwagę, że nie mamy satysfakcji, kiedy odgadniemy, kto zabił przed końcem. Mm-hmm. Wtedy my jesteśmy zazwyczaj rozczarowani, rozczarowane tym, a domyśliłem się, kto zabił, już potem było nudno.
A często wam się zdarza, że właśnie wiecie już w połowie książki, kto jest zabójcą?
Odpowiem jak typowy prawnik, to zależy. Natomiast gdybyśmy pokazali to od strony procesu karnego, to tak, każdy czytelnik byłby rozczarowany, bo zwykle my wiemy od razu. Ta nasza batalia to nie jest o to, kto zabił, tylko czy zabił. Czy to jest zabójstwo, czy możemy to zakwalifikować jakoś inaczej, ale mamy już...
Czy możemy udowodnić?
Mamy już konkretnego sprawcę, ten procent tych spraw, w których doszło do jakiejś pomyłki, jest naprawdę znikomy, więc tu już jest takie duże odstępstwo, które musi być, które jest konieczne, bo inaczej po pierwszych dwóch, trzech stronach taką książkę byśmy odłożyli. Mm-hmm.
No a państwo, to teraz pytanie do naszych słuchaczy. Czego oczekują po dobrym kryminale? Właśnie, co to znaczy dobry kryminał dla państwa? A może ktoś z naszych słuchaczy zadzwoni i zaproponuje książkę, którą warto przeczytać, książkę, która trzyma w napięciu i do końca człowiek nie wie, kto jest tym mordercą. Zapraszamy. 61 8 6 5 4 6 5 4. dzisiaj kryminalna nocka w Radiu Poznań do godziny drugiej. Agnieszka Kalus, dyrektor literacka i programowa Festiwalu Kryminalnego Granda oraz adwokat Anna Zbierska, ekspertka w dziedzinie prawa i postępowania karnego, są dzisiaj razem ze mną i razem z naszymi słuchaczami. Ania przed momentem, przed piosenką powiedziała, że zbrodnia w literaturze i w prawie, czyli taki, w takim realnym życiu, to tak naprawdę to nie to samo, prawda? Bo w kodeksie karnym mamy paragrafy, mamy definicje, surowe sankcje, a w naszej wyobraźni na przykład zbrodnia jest symbolem zdrady, chciwości, zemsty czy namiętności. No właśnie, gdzie kończy się fikcja, a gdzie zaczyna się paragraf? Tak bym się chciała zapytać.
Jeżeli myślimy o fikcji, to zbrodnia najczęściej kojarzy nam się z takim przestępstwem kryminalnym. Mamy wyobrażenie albo użycia niebezpiecznego narzędzia, albo użycia przemocy, zabójstwo. Natomiast to, co jest zbrodnią kodeksowo, to jest określony rodzaj przestępstwa. Tam znaczenie ma minimalne zagrożenie karą, czyli 3 lata pozbawienia wolności. I jak tak sobie przewertujemy ten kodeks, to tak, znajdziemy tam w tej liście zabójstwo, które nam pasuje do kryminałów, ale znajdziemy również zbrodnie takie, które dotyczą tylko i wyłącznie wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, czyli coś, czego byśmy intuicyjnie w ogóle nie zakwalifikowali jako takiego ciężkiego przestępstwa. Mhm. Więc tu jest ta różnica w tym, jak widzimy zbrodnie jako osoby niezwiązane z prawem, a jak widzą to prawnicy.
No ale literatura chyba lubi przekraczać te granice, prawda?
No myślę, że autorzy posługują się licencja poetyka i po prostu mają prawo do tego, żeby trochę naciągać rzeczywistość i robią to dla nas, dla czytelników, żeby nam się dobrze czytało, żebyśmy nie ugrzęźli w jakichś paragrafach czy przepisach, tylko po prostu podążali za historią. Mhm.
Padło pytanie do naszych słuchaczy o ich ulubione powieści kryminalne. Ja od razu przyniosłam 3 książki, ale to te też dlatego, bo chcę Państwa uwagę zwrócić na autora, który nazywa się Michał Sikora. To jest czeski autor książek kryminalnych.
Tak.
Ty, Agnieszko, znasz autora bardzo dobrze. Ja na razie mam styczność tylko z 1 książką, 5 martwych psów. Z języka czeskiego przełożył Krzysztof Wołosiuk. Pan Michał Sikora będzie u nas w Poznaniu na Grandzie.
Tak, będzie gościem Festiwalu Granda, wystąpi w sobotę o 16:30. Jego spotkanie oczywiście będzie tłumaczone na język polski. W Polsce ukazały się 3 jego powieści i właśnie trzymasz jedną z nich, najnowszą, 5 martwych psów. I Michał Sikora jest wykładowcą uniwersyteckim. Z tego, co słyszałam, doskonale prezentuje się na scenie, świetnie podtrzymuje kontakt z publicznością. Sądzę, że spotkanie będzie bardzo ciekawe. Będzie też można kupić na miejscu książki autora. Mm-hmm.
I kolejny autor, który, chciałam powiedzieć, że dziś, ale dzisiaj już mamy czwartek, ale w środę spotkałam się z Adrianem Ksyckim. To jest nasz poznański, chociaż on nie pochodzi z Poznania. Autor też książek niezwykle popularnych. Najnowszy tytuł to Przeklęty. I pan Adrian mi opowiadał, jak wygląda właśnie jego współpraca z tak zwanym gronem eksperckim, czyli właśnie z antropolożkami sądowymi, z prokuratorem, z policjantami, z lekarzem sądowym. Tak się zastanawiam, czy dzisiaj autor kryminałów nie powinien właśnie zasięgać opinii ekspertów. Czy to zawsze tak było?
Myślę, że taka opinia ekspercka może być bardzo pomocna. Musimy sobie na początku powiedzieć, co chcemy zmienić, gdzie stawiamy granice tego, co jest nam potrzebne w tej fabule, żeby było zupełnie inne, a gdzie chcemy trzymać się tej prawdy po to, żeby ta powieść była jak najbardziej autentyczna. Więc myślę, że korzystanie z pomocy ekspertów, którzy opowiedzą, jak wygląda ten ich proces, jest dużym ułatwieniem dla autora, bo jeżeli czegoś nie znamy, to trudno nam jest to opisać. I taki ekspert może być tymi naszymi oczami na konkretne wydarzenie.
Mm-hmm, no bo dzięki temu, dzięki takiej współpracy, powieść jest wiarygodna, prawda?
No i czytelnicy nie wytykają błędów. Mhm. Ja zawsze, gdy prowadzę rozmowy z autorami, pytam o to, jakie błędy znaleźli czytelnicy w książce. No i słyszę różne rzeczy, typu na przykład nie zgadza się typografia miasta i jakieś jeszcze inne sprawy, piętra się nie zgadzają, zmienia się imię bohatera w pewnym momencie, też coś takiego słyszałam. Także czytelnicy są bardzo uważni, dlatego też pomoc osób z zewnątrz. Im więcej osób przeczyta książkę przed jej publikacją, to na pewno zrobi jej to dobrze. Mhm. Będzie ona na pewno lepszej jakości i pozbawiona wielu błędów.
Akurat ta książka Przeklęta Adriana Ksyckiego i akcja rozgrywa się w Poznaniu. I widać, że pan Adrian dobrze zna miasto Poznań.
Tak, to jest książka w ogóle pod patronatem Festiwalu Granda. Mhm. Także też ją już przeczytałam, miałam przyjemność przeczytać. No i Adrian Ksycki też będzie gościem naszego festiwalu.
Tak, zapowiadał się, zapraszał, ale też opowiadał pewną historię, bo mówi, że jest w posiadaniu różnych informacji, ale nie każda taka informacja, na przykład z kontaktu z policją czy z tym światem prawniczym, może zostać wykorzystana i on to oczywiście szanuje, jest bardzo lojalny, no też odpowiedzialny, ale powiedział, że kiedyś doszło do takiej sytuacji, że opisał pewnego złodzieja i ten człowiek, będąc w więzieniu, czytał książki. Napisał do niego z pozdrowieniami. Rozpoznał siebie w tej historii opisanej.
No niesamowita historia.
I takie sytuacje się zdarzają. Dobrze, odstawiam w takim razie książki na bok. Wspomniałam o tym, że Przeklęty... rozgrywa się akcja, książki Przeklęty rozgrywa się w Poznaniu i pan Adrian Ksycki ją napisał, ale przecież my mamy wielu pisarzy, tak zwanych kryminalistów, na pewno się nie pogniewają o takie określenie, za takie określenie, którzy tworzą w Poznaniu, piszą o Poznaniu, no bo przecież chociażby Ryszard Ćwirlej, czy Jasia Jodełka. Prawda?
Tak, Piotr Bojarski, Joanna Piet-Bojarska, Joanna Jodełka. Mm-hmm. Mamy dużo pisarzy, kryminałów i pisarek mieszkających w Poznaniu bądź w okolicach i opisujących miasto. Miasto współczesne, ale też miasto z przeszłości, tak jak na przykład Piotr Bojarski czy Ryszard Ćwirlej. Mm-hmm. Oni tworzą kryminały i współczesne, i kryminały historyczne, więc możemy sobie poczytać o mieście, którego nie znamy, nie pamiętamy.
Mm-hmm. Ale też doszło do takiej sytuacji, że wystarczy podać nazwisko, chociażby Marek Krajewski, no to wszyscy mówią, aha, Wrocław. Przemysław Kowalewski to Szczecin. Prawda? Jakie macie jeszcze skojarzenia? Tak, pisarz i miasto.
Lublin, Marcin Wroński.
Może nie miasto, ale rejon Gortych-Karkonosze.
Mhm. Ładna zagadka.
Tak, teraz będziemy się zastanawiać do końca programu jeszcze, jakich autorów z jakimi miejscowościami połączyć.
Mhm. Wielu też pisarzy, zdradzając tajniki swojego warsztatu i to, w jaki sposób przygotowują się do pisania powieści, opowiadało mi, że bardzo często słuchają muzyki i tę muzykę wręcz słychać, czytając ich powieści, bo albo opisują fragment jakiegoś utworu, albo wręcz cytują autora tekstu znanej piosenki. Czy wam zdarzyło się, będąc w takim bliższym kontakcie z pisarzami, usłyszeć jakieś takie tajemnice związane z ich pracą?
No więc ja zazwyczaj podczas rozmów pytam autorów, jakie mają przyzwyczajenia i zwyczaje. Czy muszą mieć na przykład herbatkę do pisania, czy ciszę, czy też piszą przy muzyce, czy jakieś, nie wiem, specjalne kapcie na stopach. Są różne odpowiedzi zabawne słyszę. Niektórzy piszą natomiast bez żadnych rytuałów. Piszą wszędzie. Kiedyś byłam z jednym pisarzem na jakimś wyjazdowym spotkaniu autorskim. Mieszkaliśmy w jednym hotelu i kiedy ja tam się przygotowywałam do spotkania, ten autor mówi, no ty się przygotowywałaś, a ja napisałem tam 2 sceny w tym czasie. Mhm. Więc naprawdę żadne warunki im nie przeszkadzają, piszą z doskoku, mają bardzo dobrze zaplanowaną swoją pracę i mogą pisać wszędzie.
Mm-hmm. Bo my czasami sobie tak staramy wyobrazić sobie takiego pana pisarza czy panią pisarkę, że siedzą przy swoim biurku, a dzisiaj już nie piszą piórem, chociaż nie, chyba pan Siempieda pisze jeszcze, robi notatki piórem. Tak, no, tak słyszałam. No ale mają przed sobą otwarty ekran komputera i, no, i to jest ich narzędzie pracy.
Pytam też o to, czy planują swoją pracę, czy sobie rozpisują scenę, czy też idą na żywioł. I to różnie jest, oczywiście. Mhm. To chyba zależy od osobowości, od przyzwyczajeń.
Mhm. Aniu, a ty masz jakieś takie doświadczenia, historie?
Widzę, że część pisarzy dzieli się teraz, to jest taki chyba nowa metoda też komunikacji z czytelnikami, że wręcz pokazuje na przykład w swoich mediach społecznościowych, gdzie piszą, kiedy piszą, po to, żeby też podtrzymać to zainteresowanie tym, że coś się tworzy, czytelnicy są częścią tego projektu i procesu tworzenia. Także takie mam ostatnie obserwacje, że to już tak nie w ukryciu ci autorzy piszą te swoje powieści, tylko bardziej oficjalnie o tym informują.
Znalazłam taką informację, że w latach 20. i 30. XX wieku w Polsce powstało ponad 200 powieści kryminalnych. I autorzy tacy jak Adam Nasielski, Marek Romański czy Antoni Marczyński nie rywalizowali ze sobą. Oni dzielili się pomysłami, wspierali się, wymieniali doświadczeniami. No i przede wszystkim ich zbrodnie były eleganckie.
Jak u Agaty Christie.
Tak, pełne tajemnic. No i na pewno mniej brutalne niż współczesne thrillery. I to chyba coś w nas, czytelnikach, zostało, że rzeczywiście fascynuje nas ten retrokryminał, prawda? Nie tylko historią, ale przede wszystkim sposobem, w jaki pokazuje morale czy moralne wybory swoich bohaterów.
Myślę, że dużo na ten temat do powiedzenia będzie miał Marek Krajewski, który też będzie gościem festiwalu. Będzie w piątek o godzinie 16 bodajże. Opowie na pewno o serii Breslau, ale także o nowych książkach. Widziałam w mediach społecznościowych, że zapowiada nową serię, więc myślę, że już będzie mógł coś o niej opowiedzieć podczas Grandy.
Mm-hmm. No to sporo niespodzianek przed nami, drodzy Państwo. Przed nami może kolejna piosenka i zerkam tylko na zegar. Za 20 minut już będzie godzina pierwsza. Now it makes me sad.
face. God knows you can reach. Your eyes are loud at this. Rise without a face, such a human waste. Rise without a face.
Kryminalnej nocki ciąg dalszy. Proszę Państwa, tak się dzisiaj zastanawiamy nad powieściami kryminalnymi, zwłaszcza powieścią, współczesną powieścią kryminalną, ale ja chcę skorzystać z okazji, że w studio jest Anna Zbierska, która specjalizuje się w dziedzinie prawa postępowania karnego. Mogę powiedzieć, że jesteś zagorzałą czytelniczką kryminałów?
Jestem czytelniczką i też akt kryminalnych w sprawach karnych, które prowadzę. Mm-hmm.
A białe kołnierzyki, bo to jest też taki wątek bardzo ciekawy, który pojawia się w powieściach sensacyjnych, kryminalnych, to jest takie przestępstwo bez ofiar, tak? Bez krwi, bez przemocy, czy nie do końca zgodziłabyś się?
Przestępczość białych kołnierzyków to pojęcie wzięło się od tego, jak wyglądają sprawcy, czyli ci, którzy w założeniu noszą białe koszule z kołnierzykami, czyli definiujemy ich przez pryzmat tego, czym oni się zajmują. To są najczęściej osoby, które w różnych spółkach zajmują kierownicze stanowiska, to są pracownicy takiego średniego szczebla i wyżej. To są osoby, których w takim naszym wyobrażeniu, jak rozmawiamy sobie o kryminałach, zwykle nie identyfikowalibyśmy ze sprawcą przestępstwa. Oni cieszą się często poważaniem społecznym, szacunkiem. Jeśli spotkamy ich na ulicy, będą niezwykle uprzejmi, kulturalni, a jednak dopuszczają się popełniania przestępstw gospodarczych. Wykorzystują to miejsce, w którym są, swoją władzę, decyzyjność, do tego, żeby oszukiwać, przywłaszczać pieniądze albo dopuszczać się na przykład przestępstwa korupcji. Także tak najprościej można powiedzieć, to jest przestępczość białych kołnierzyków.
No tak, białe kołnierzyki, elegancja na pierwszym miejscu, tak, ale i tak niszczą życie setek ludzi, prawda?
Ten wpływ działalności osób, których zaliczamy do sprawców, do tych białych kołnierzyków, może być rzeczywiście duży. Wszystko zależy od tego, w jakiej strukturze, gdzie oni działają, co jest celem ich przestępstwa. I tak, może być tak, że jeżeli to przywłaszczenie, na przykład, czyli zabranie, tak potocznie mówiąc, pieniędzy, to są znaczne sumy, to wpłyną na życie wielu osób.
I to można określić jako zbrodnie?
tak jak powiedziałam Państwu, którzy jeszcze nie byli z nami, przypomnijmy, zbrodnie to są te przestępstwa, które są zagrożone karą od 3 lat pozbawienia wolności. Mniej się nie da, tak, w tych przestępstwach. I mamy kilka takich przepisów, które pojawiły się nie aż tak dawno w kodeksie, które właśnie dotyczą przestępczości białych kołnierzyków, działania na szkodę spółki, które w zależności od tej kwoty, której dotyczy przestępstwo, mogą być kwalifikowane jako zbrodnia.
No a społeczeństwo jak je postrzega? Lżej czy równie poważnie?
Myślę, że to takie społeczne oburzenie, które wywołują przestępstwa, to przede wszystkim te przestępstwa kryminalne tutaj, czy też przestępczość, która dotyczy dzieci. To jest coś, co budzi w nas największe emocje i z mojej perspektywy to są jedne z najtrudniejszych spraw, kiedy występujemy jako obrońcy osób, które dopuściły się krzywd względem dzieci. Natomiast zdarza się, że przestępstwa białych kołnierzyków są szeroko komentowane i wtedy one budzą emocje, bo są powszechne, bo o tym mówimy. I ta ciekawość też dotycząca procesu wtedy się objawia i pojawia się więcej komentarzy na temat takich spraw.
Mm-hmm. A teraz, Agnieszko, to ciebie chciałabym zapytać, bo mówiłyśmy na samym początku, że kryminał to jest jeden, czy najbardziej popularny gatunek literacki, po który sięgamy cały czas. Ale które zbrodnie, ale właśnie literackie w tych powieściach najbardziej przykuwają uwagę czytelników?
Wydaje mi się, że książki, w których występują seryjni mordercy, ponieważ tych zbrodni tam jest dużo więcej niż w przypadku, gdy mamy mordercę, który zabije jedną osobę, no i ciągle coś się dzieje. Czasami te książki rozbite są na przykład na serie, a czytelnicy bardzo lubią czytać serie kryminalne, lubią przywiązywać się do swoich ulubionych bohaterów i do swoich ulubionych autorów.
Mm-hmm. Wydawałoby się, że to jest taki świadomy zabieg wydawnictw, by przyciągnąć czy przytrzymać przy sobie tego czytelnika, tak?
Prawdopodobnie tak. Z tego, co wyczytałam w badaniach biblioteki, ludzie sięgają po kryminały za sprawą rekomendacji, czyli jeżeli polecisz komuś książkę, bądź też polecisz książkę w radiu, jest duże prawdopodobieństwo, że czytelnik po nią sięgnie. Lub też druga grupa osób, które sięgają po książki tych autorów, których już znają.
Mhm. Mówisz tutaj o takich poleceniach, które możemy znaleźć w internecie, ale przecież teraz praktycznie każda książka na okładce ma opinię innego pisarza, na przykład też powieści kryminalnych.
Tak, to prawda. I ja bardzo często w te polecenia wierzę. Kiedy poleca książkę autor, którego ja czytam, którego lubię, to jest duże prawdopodobieństwo, że po tę książkę sięgnę.
Ufasz?
Ufam, tak.
Mhm. Aniu, a ty?
Też ufam. Choć moja profesja raczej by temu zaprzeczała, że nie należy ufać, ale ufam.
No tak, ufaj, ale sprawdzaj, tak? Więc no, każdy sobie musi sam wyrobić własną opinię. A to znaczy, że musi sięgnąć po tę książkę, poświęcić swój czas. No i później już będzie wiedział, czy to była dobra propozycja literacka, czy też nie. A dlaczego, wrócę do tego pytania, dlaczego lubimy historie o złu? Bo przyciągają nas cały czas. Dlaczego sobie każdy na pytanie, czego pragniesz w życiu, to najczęściej pada odpowiedź spokoju, zdrowia, spokojnego życia, po czym siadamy w pokoju i czytamy kryminały i sprawdzamy, czy są zamknięte wszystkie drzwi.
Bo chyba lubimy się bać na kontrolowanych warunkach. W swoim własnym mieszkaniu, właśnie za zamkniętymi drzwiami, przeżywać emocje, których prawdopodobnie obyśmy nie musieli przeżywać w prawdziwym życiu i może doświadczać czegoś, co jest dla nas nieosiągalne.
Mm-hmm. No i to jest cały czas taki balans między ciekawością a niepokojem.
I czekamy na zwrot akcji. W innych gatunkach ten zwrot akcji często jest do bólu przewidywalny. Następuje zwrot akcji, ale my i tak wiemy, co się wydarzy. A kryminał jest takim wdzięcznym gatunkiem, tak mi się wydaje, w którym możemy tego czytelnika trochę wodzić za nos. I on się daje wodzić i jest wtedy zadowolony, że może, że coś go zaskakuje. My chcemy być zaskakiwani. Jeśli coś jest przewidywalne, jest nudne, to nas nie pociąga, nie sięgamy po takie książki. Więc myślę, że to nie samo zło, a to, w jaki sposób są konstruowane kryminały, to jest to, co przyciąga czytelników.
Mhm. Zdarzyło wam się czasami odłożyć kryminał, no, bo nie był pociągający?
Ja bardzo rzadko odkładam książki, więc nie przypominam sobie takiego przypadku.
Aha, czyli dajecie szansę, tak?
Ja nie potrafię odłożyć. Tak mam. Muszę przeczytać książkę do końca. Czasami to się sprowadza do przekartkowania, pominięcia pewnych fragmentów, ale nie potrafię jej zostawić tak zupełnie.
Ale z czego to wynika? Bo właśnie chcesz dać szansę pisarzowi, akcji, czy po prostu masz takie podejście, jak zaczynam, to kończę?
Chyba chcę wiedzieć, co jest na końcu. I to było zawsze dla mnie jedno z największych wyzwań, jak jeszcze na aplikacji byłam czasami proszona o zastępstwo takie wpadkowe na rozprawach, gdzie to nie były w ogóle moje sprawy. I ja nie wiedziałam, jaki zapadł wyrok. Nie wiedziałam, co było później. I to później rezygnowałam z udziału w takich sprawach, bo mnie ta ciekawość tego, jak ten proces się zakończy, to była taka, taka książka, której ja nie mogłam odłożyć, ale już jej nie miałam, bo ona już była w rękach kogoś innego.
Ale to piękne, co powiedziałaś, to porównanie do książki.
I z tego potem rezygnowałam, bo właśnie to jest ta moja ciekawość, więc myślę, że to z tego wynika. Mm-hmm. Muszę to skończyć.
Mm-hmm. Na najpiękniejszy dla mnie moment, jak właśnie zaczynam czytać książkę, jest ona tak fascynująca, a zdarza mi się to ostatnio często, więc to też pokazuje, jaki człowiek ma w sobie głód za dobrą książką, głód poznania rzeczywiście i dotrwania do samego końca, pomimo wielkiego zmęczenia, pomimo wielu innych spraw do zrobienia, do ogarnięcia. I tak jak korzystam z naszej komunikacji miejskiej, to sobie obserwuję ludzi w tramwaju, w autobusie, na przystankach. Mało ludzi spotykam z książką. Albo może ja tak po prostu mam.
Może mają je w telefonach.
A, rzeczywiście.
Albo tak jak ja w audiobooku. Mhm. Ja nie ruszam się z domu bez audiobooka.
Tak?
Tak.
A ja nie potrafię. Ja muszę mieć tradycyjną książkę. Nawet jak ta książka waży, no ta na przykład jest ciężka, pod którą sięgnęłam, ale to wiedząc, że mam przy sobie dobrą, tradycyjną książkę, to czuję się najlepiej. A nasi słuchacze? Być może nasi słuchacze właśnie teraz są zaczytani w powieści kryminalnej i tak im się trudno
oderwać. Nie mogą jej odłożyć. Jeszcze jeden rozdział.
To tym bardziej proszę zadzwonić i powiedzieć, co państwo teraz czytają. Za 4 minuty będzie godzina pierwsza.